Negocjacyjne karate z Krzysztofem Sarneckim. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam Ciebie, Krzysztof.
Witam Ciebie i widzów, słuchaczy.
Widzę, że jesteś strasznie napięty, taki zdenerwowany. Powiedz, z czego to wynika?
Powiem Ci, że zastanawiam się nad tym, z czego wynika, że tak postrzegasz mnie, bo jakby nie odczuwam tego w sobie, no i jednocześnie komunikuję to w jakiś sposób, no bo jeżeli to widzisz, nazywasz, to dobrze, że to komunikujesz.
Słuchaj, to ja Ci odpowiem na to pytanie. Wynika to z tego, że mamy dzisiaj taki temat do omówienia, jak rozładować napiętą sytuację i po prostu myślałem, że bardzo się tym stresujesz, bo nie wiem, czy to jest w ogóle w zakresie Twoich kompetencji, czy Ty wiesz, jak takie rzeczy robić.
Wiesz co, no najwyżej będę ściemniał. Tylko postaram się to zrobić na przykład w miarę elokwentnie albo jakoś tak, wiesz, dookoła, żeby ktoś nie zauważył, że gadam głupoty, a będzie myślał, że mówię sporo, to znaczy coś tam mądrego znajdzie. Co ty na to?
Okej.
Okay. Chyba głupie żarty.
Tak. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo często doświadczamy czegoś takiego, że w różnych interakcjach, czy to są interakcje w pracy, w domu, w rodzinie, podczas świąt czy jakichś spotkań, zdarzają się nam bardzo napięte sytuacje, sytuacje stresujące, gdzie zderzają się ze sobą dwa różne poglądy albo dwa różne temperamenty. I teraz jak rozładować taką napiętą sytuację, zarówno z perspektywy uczestnika tej sytuacji, jak być może z perspektywy kogoś, komu na tym zależy, na przykład kiedy kłócą się goście w domu, albo zaczyna dochodzić do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji, a my jako gospodarz chcielibyśmy w jakiś sposób to rozładować. Czy są jakieś metody na to, żeby takie rzeczy robić, Krzysztof?
No taką fundamentalną, jakby techniką rozładowania, to na przykład gospodyni domu w pewnym momencie mówi, jak jest jakaś chwila takiego, że jest sekunda przerwy, mówię, a może sałatkę? Ale to oczywiście mówię humorem, bo wbrew pozorom to nie rozładowuje sytuacji. Odpowiem na to w sposób bardzo precyzyjny poprzez podanie konkretnego przypadku. Kiedy przyjechałem tutaj do Polski 17 lat temu, właśnie brałem udział w takim wydarzeniu rodzinnym. I tam była osoba na tym wydarzeniu rodzinnym, która należy do takich osób, które wiedzą absolutnie wszystko. To znaczy NASA wytłumaczy Ci, o co chodzi. Pan Topelek, nie ma problemu, rozwielitka, lewą dziurką od nosa wciąga.
Czy Bóg istnieje? Czy tak. Była kura pierwsza, czy jajko? Wszystko wie.
Też wie i generalnie rzecz biorąc, no, na przykład fizyka kwantowa, inżynieria, tutaj to tak jest w stanie to ująć, że on naprawdę wszystko wie. I to, co się dzieje w polityce, to się dzieje i tak dalej. Są takie osoby. A z drugiej strony ta osoba jest bardzo w porządku, biorąc pod uwagę taką codzienność, jest dobrą osobą, nie robi ludziom krzywdy i tak dalej, ale ma taki charakter. No i siedzę na tym przyjęciu i w pewnym momencie jeden z członków rodziny siedzi i się modli prawie, że mówi: Krzysztof, proszę Cię, nie, żebyś nie wszedł, no bo moja rodzina wie, że ja mam dosyć cięty język, potrafię być i nie lubię ściemy i nie lubię hipokryzji. No i w związku z tym cicho siedziałem, kiedy działy się takie rzeczy, że ta osoba no co drugą wypowiedź miała tak bezsensowną, a ludzie się nie odzywają na to, bo już nie chcą dotykać tego, nie chcą wchodzić w różnego rodzaju, ale napięcia były bardzo często. Ale w pewnym momencie już tak po 40 minutach powiedziałem: dość tej hipokryzji, trzeba sytuację uspokoić. A chyba o to pytasz, zgadza się?
Tak, zgadza się.
No właśnie. I kiedy ta osoba, to akurat taki przybrany wujek, jak to bywa kolega z pracy, który stał się wujkiem, to wszyscy znamy taki przypadek, prawda? Kolega z pracy ojca, tak?
Który stał się... To nie miał takich wujków, niech pierwszy rzuci kamień, nie?
Tak jest, a okej. Okay. I ja w pewnym momencie, jak już walnął taką rzecz, że po prostu no już no już nie można, no to już i tak dalej. Poza tym następuje zmęczenie, poza tym cały czas są jakieś rodzaju takie właśnie mini napięcia, jakieś takie rzeczy, on cały czas bierze udział, ludzie tego nie dotykają i tak dalej. I ja mówię, a to wujek, bo cały czas wujek pomimo mojego wieku, nie? Bo to tak zostaje, nie? A to wujek uważa, że jest tak i tak w tej kwestii. A on mówi dokładnie, bo to się dzieje. No i wujek tak uważa, ponieważ to wynika z tego, bo wujek miał takie doświadczenie i postrzega, że to w tym kierunku ma pójść. Nie? I tak mówię. Czyli jakby parafrazuje wszystko, co on powiedział. W takim dobrym duchu, w takim zaufaniu, w takim a, to tak wygląda i tak dalej, i tak dalej. On mówi tak, dokładnie tak, bo to się dzieje tak i tak. Kiedy ja to powiedziałem, a członek, najbliższy członek mojej rodziny zaczął się już modlić, tam gdzieś zdrowaśki jechać, bo nie wiadomo, co się będzie działo, to ja mówię tak, wie wujek, to jest bardzo ciekawe, bo ja teraz rozumiem, z czego wynika, że wujek tak mówi i tak uważa. Moje doświadczenia są zupełnie inne. Ja mam kompletnie inne spojrzenie na tą sytuację. Ja generalnie się z tym nie zgadzam. Jednocześnie teraz rozumiem, z czego wynika, że wujek tak twierdzi. Moje doświadczenia są takie, takie i takie. I w związku z tym mam takie spojrzenie. Tam w tym pokoju, gdzie siedzieliśmy, to cisza totalna. No bo to w ogóle to czego? Wujek siedzi i nie wie, jak się ruszyć, nie? A ja mówię, w związku z tym między nami jest taka różnica. I wymieniłem elementy, które nas różnią. Nie? I kiedy to powiedziałem, to wbrew pozorom napięcie już nie rosło. Bo ja tak jakbym powiedział, hej, ty człowieku, myślisz pewnymi kategoriami i to jest logiczne i to jest zrozumiałe. Ja myślę innymi, pokazuję ci jak. Nie zgadzam się z tym, ale uwaga. Jednocześnie w mojej wypowiedzi, kiedy ja powiedziałem, czym się różnimy, ja zdefiniowałem różnicę. Pojawił się element akceptacji drugiej strony, bo ja nie powiedziałem, moje jest lepsze. Ja powiedziałem, czym się różnimy. Po czym zamknąłem to, ale wie wujek co? Nawet jak się różnimy w ten sposób, w tej kwestii, to nie przeszkadza nam to wznieść toast za wszystkie panie, które siedzą tutaj przy stole. I tak zamknąłem. Czyli powiedziałem tak, ty człowieku jesteś w porządku, akceptuję cię swoim podejściem, nie znaczy się z tobą zgadzam, ja ci pokazałem jakie jest moje i otwarcie, asertywnie powiedziałem, że się nie zgadzam, pokazałem w czym jest różnica, ale nie zdeptałem człowieka, a po czym powiedziałem, ta różnica mi nie przeszkadza. Zostawmy ją. Nie musimy dojść do tego, żeby rozstrzygnąć, kto miał rację, kto nie. Możemy żyć dalej ze świadomością, że mamy różne spojrzenia na daną kwestię.
Wiesz, co jest ciekawe w tym jeszcze? Tu jest taka
Poczekaj. To, co jest ciekawe, to ja ci powiem.
Ale skąd wiesz, co jest ciekawe dla mnie?
Poczekaj, ja żartuję oczywiście. Pozwól mi dokończyć. W tym momencie taka cisza. Kompletna cisza. Wujek zamurowany, nie możesz powiedzieć, ale nie czuł się, nie wiem, rzucony o ścianę i tak dalej. Tylko była taka niezręczność, bo cholera, ludzie nie wiedzieli, bo nie znają czegoś takiego. No nigdy w ich życiu nikt tak się nie zachował. No jak często przy stole rodzinnym ktoś akceptuje drugą stronę, racjonalizuje tą drugą stronę, mimo że się nie zgadza, mówi swoje spojrzenie, definiuje różnicę i mówi, hej, zostańmy przy tej różnicy, bo przecież nie musimy wcale zamknąć naszej rozmowy na tym, kto ma rację, kto nie ma. Prawda? No i tu jest ta cisza i właśnie weszła ta osoba z najbliższej rodziny, mówi, to może sałatkę? No. I to był ten moment taki.
To był ten moment z sałatką. Tak, tak. Wiesz co, zazwyczaj w takich sytuacjach, kiedy napięcie rośnie, ludzie zaczynają mówić sobie pewnego rodzaju truizmy, znaczy truizmy może źle powiedziane, pewnego rodzaju fakty, które oni uważają za bezapelacyjnie niepodważalne. Czyli ja wiem, ty nie wiesz, bo to nie jest tak, jak ty mówisz, a to jest tak. Teraz to, co ty powiedziałeś tutaj, to było, co było dla mnie ciekawe, że w pewnym momencie powiedziałeś, wujku, teraz rozumiem, z czego wynika, że tak myślisz i teraz moje doświadczenia i to, co ja myślę, wynika z czegoś innego i z tym się już nie dyskutuje. Bo nie mówisz mu, tak nie jest. Ty mu mówisz co innego. Ty mu mówisz, moje doświadczenia sprawiają, że ja patrzę na to w inny sposób. A twoje sprawiają, że patrzę na to w inny sposób. Nie mówisz, nie masz racji. Nie mówisz, ja mam rację.
Mówisz, mam inne postrzeganie. Zresztą można dorzucić takiego zdania. Wie wujek co? No bo tak. Patrzę się na to, co wujek mówi. Przecież wiem, że wujek ma ogromne doświadczenie, ma ogromną wiedzę. I faktycznie no, miał wielu klientów w tym obszarze, nie tylu co ja. No i rozumiem, że przecież z czegoś to wynika, że wujek tak twierdzi. No, to nie może być zawieszone w powietrzu. Moje doświadczenia są takie, ja to postrzegam inaczej i się zastanawiam z czego, no bo różnica jest. Nie? Na przykład. To już jest zaproszenie do dalszej rozmowy, prawda? Ja zamknąłem, bo ja zdefiniowałem, powiedziałem, ale to powoduje, że osoba po drugiej stronie dobrze się czuje i rozładowuje wtedy napięcie w troszkę inny sposób niż tylko to, że dobra, dobra, to zostawmy to, nie kłóćmy się, idźmy dalej, bo to nie jest rozładowanie napięcia.
Nie, to zawsze zostanie, to zawsze gdzieś będzie wisiało, prawda? A wiesz, ja mam takie wrażenie, że w tej chwili w Polsce, zresztą to nie jest jakieś odkrywcze z mojej strony. Ja mam takie wrażenie, że w tej chwili w Polsce my jesteśmy tak strasznie podzieleni politycznie, że są te dwa obozy i w zasadzie ja wiem, że my o polityce nie rozmawiamy i nie będziemy tu dotykać kwestii politycznych, bo to nie o to chodzi, kto ma rację, a kto nie ma. Tylko, że te kwestie polityczne podzieliły bardzo często rodziny, bardzo często podzieliły ojców i synów, wnuków i dziadków, braci, siostry i tak dalej. I w zasadzie często ci ludzie się do siebie przestali odzywać, często przypięli sobie łatkę. Jest zresztą taki w psychologii też taki ciekawy paradoks, że jak patrzymy na pewną grupę, która jest o odmiennego zdania niż my, to przypisujemy im bardzo jednolite cechy, a tej naszej grupie bardzo zróżnicowane, prawda? No bo jednocześnie znamy więcej osób z tej naszej grupy, a tą drugą wrzucamy do jednego worka i przypisujemy im kilka cech i oni już tacy są, prawda? Tymczasem prawda bywa bardzo różna i...
A ja tutaj wstawię kij w mrowisko,
No.
jeśli chodzi o to, co powiedziałeś, bo ja w pewnym aspekcie się nie zgadzam z tym, co powiedziałeś. Oczywiście to, co powiedziałeś, jest logiczne i ono jest prawdziwe z punktu widzenia postrzegania społecznego, ale jeśli chodzi o, no bo jeżeli wszyscy tak uważają, no to można to przyjąć za prawdę, nie? Ale ja zadam takie pytanie, albo powiem stwierdzenie i niech ktoś zada sobie pytanie. Czy my jesteśmy podzieleni dlatego, że mamy różne spojrzenia, czy dlatego, że nie potrafimy w tym różnym spojrzeniu się komunikować w odpowiedni sposób, żeby się nie pożreć, nie pokłócić itd.?
Myślę, że tu absolutnie nie ma nic sprzecznego z tym, co powiedziałem w ogóle.
Oczywiście, dlatego powiedziałem, że ja bym tego nie negował, jednocześnie wydaje mi się, że głównym elementem, i tutaj jest ten element, który jest znakiem zapytania, a może tą moją niezgodą, jest to, to nie jest to, że my mamy różne spojrzenia, bo zawsze będziemy mieć różne spojrzenia. Nawet jeżeli nie fundamentalnie różne, to na tyle różne, że zawsze jak źle się komunikujemy, możemy się pożreć, nie? Ukłócić i tak dalej. Tylko to właśnie brak kultury komunikacji powoduje, że nie potrafimy uspokoić się i spokojnie zaakceptować się nawzajem ze swoim spojrzeniem, bo większość rzeczy, które dyskutujemy w życiu, gdybyśmy zaakceptowali się nawzajem, powiedzieli, OK, o inaczej patrzę, tak naprawdę nie pozwala, nie przeszkadzałyby nam w tym, żebyśmy wspólnie robili projekty. Tak? Ale my się tak jakby dopadamy nawzajem wokół tematów, które są mało istotne, albo nie na tyle istotne, bo mogą być istotne, ale nie na tyle istotne, żeby blokować współpracę, że po prostu to się kończy tym, co się kończy. Ja kiedyś spotkałem się z jednym z polityków, ja powiem nawet którym, bo to z Gowinem. Ale to było 15 lat temu. I zawsze Gowina postrzegałem, dalej postrzegam, jako osobę, która jeśli chodzi o kulturę komunikacji, ma zupełnie inną niż większość polityków. Tutaj odcinam się absolutnie od tego, co on reprezentuje politycznie, żeby była jasność, proszę Państwa. Także bardzo, bardzo proszę, żeby zero komentarzy dotyczące tego, bo ja tu się nie wypowiadam na temat polityki, ale mówię na temat kultury komunikacji, tak? No to Gowin jest jedną z nielicznych osób, które potrafi zastosować mechanizm akceptacji, to jest osoba, która nie musi jakby zionąć jadem, żeby się wypowiedzieć, przedstawić swoją opinię, tak? I to jest czysto techniczna sprawa. I ja mu powiedziałem wtedy, wie pan, pana obowiązkiem, moralnym obowiązkiem jest propagować ten rodzaj komunikacji i pan powinien to jakby przekładać na innych, bo pan to potrafi. On tak na mnie popatrzył, podziękował, powiedział, że no, daje to do myślenia i tak dalej. W tej wypowiedzi byłem trochę naiwny i tak dalej, ale mu to zakomunikowałem, więc tak. Także jeszcze raz zastrzegam się, bardzo proszę, żeby nie było żadnych komentarzy.
W takim razie, no bo wiesz, ja myślę, że to wynika jeszcze, to jest jeden aspekt, że jak my rozmawiamy ze sobą na pewne tematy, nie mówię my konkretnie, ale my Polacy, my ludzie, jak rozmawiamy ze sobą na różne tematy, to jeżeli dwie strony mają pewnego rodzaju logiczne uzasadnienia tego, co mówią, zawsze z reguły mają, prawda? Ale jeżeli dwie strony przyjmują, że druga strona ma coś logicznego za tym, co mówi, to mają tendencję do tego, żeby się wysłuchać. Najgorzej jest, jak jedna ze stron zakłada, że druga mówi kompletne bzdury. Od razu, z założenia, prawda?
Nie chce się dowiedzieć, z czego wynika, że.
Z czego wynika, że, tak. I nawet jeżeli to jest taki skrajny pogląd, no mówimy, ok, Ziemia jest płaska. Że Ziemia jest płaska.
A czekaj, no czekaj, to... czekaj, czekaj, ale poczekaj. Może no. Ja pomogę, to ja podam pewną rzecz.
Dawaj.
Na przykład powiem teraz, no bo Ziemia jest płaska, to powiedzmy, że jest taka skrajność.
No ale teraz weź, no z czego ale... wynika, że tak myślisz, prawda? Można
ale dociągnąć. Otóż ja powiem taką rzecz, co ja uważam, że ochrona lasów polegająca na tym, że stwarzamy maksymalne warunki do tego, żeby nie pojawiały się pożary, powoduje tragedię i lasy płoną.
Znaczy, ja jestem tego samego zdania, więc mi jest trudno się kłócić.
I jeżeli stwarzamy warunki, które otaczają te lasy w ten sposób, że maksymalizujemy czas niepalenia się tego lasu,
to jest destruktywne.
To jest destruktywne, ponieważ ilość materiałów suchych, które się uzbierają w tym lesie i jakby skala tej suchości, głębia tej suchości, może użyję takiego słowa, nie znam się, jakiego to słowa można użyć, spowoduje, że jeżeli ten ogień wybuchnie, a w końcu wybuchnie, to wszystko się pali totalnie i tak dalej. Jeżeli natomiast las, w lesie wybuchną pewne pożary, które wypalą tu i ówdzie gdzieś te obszary suchsze, to pokazują doświadczenia i to są badania pokazują, że tego typu las ma największe szanse, żeby przeżyć.
Znaczy, trzeba na to patrzeć zupełnie tak samo jak na deszcz. Po prostu naturalnie skrzeszony pożar jest czymś równie naturalnym właśnie co deszcz, prawda? Użyźnia glebę i tak dalej. Przecież rolnicy do tej pory wypalają trawy i robią to.
Tak, mnie chodzi teraz o ten aspekt. Jak Państwo słyszycie, co ja mówię, to dla wielu osób brzmi, no chyba faceta porąbało. To co, on jest za tym, żeby się lasy paliły jednak?
No, no i teraz dobra. No i teraz sytuacja jakby się zrobiła nagle gorąca, prawda? Tak. Bo o tym rozmawiamy, nie rozmawiamy o tym, kto ma rację, jak rozmawiać, tylko o tym, jak rozładowywać taką gorącą sytuację. Nagle jedna i druga strona zaczyna, nie, ty mówisz bzdury, nie, ty mówisz bzdury, a ty się w ogóle nie znasz, a ty się jeszcze bardziej nie znasz. No i zaczynamy mówić o swoich wujkach, matkach, ciotkach i tak dalej. Przytykać sobie wszystko, co było 25 lat temu. I kończy się to ogromną aferą. Jak to rozładować? W którym momencie to rozładowywać? Czy ciągnąć taką rozmowę? Czy są jakieś momenty, w których możesz ocenić na przykład, że nie warto może z kimś jest dyskutować, bo na przykład nie jest na tym samym poziomie intelektualnym. Przypuśćmy. Tak też bywa, że ktoś się, wiesz, zacietrzewi.
Bardzo często bywa tak. No, my dzisiaj mamy przykład, kiedy ta sytuacja tego konfliktu na arenie politycznej, który jest przekładany na społeczeństwo, które nie potrafi rozmawiać ze sobą, w związku z tym pojawia się rodzaj fanatyzmu po jednej i po drugiej stronie. To, co powiedziałeś. No to ten fanatyzm blokuje zdroworozsądkowe myślenie. Kulturę komunikacji to już w ogóle pomijam, a nikt nie jest w stanie wysłuchać drugiej strony. A kluczem do tego, żeby się dogadywać, to jest zrozumieć, jak myśli druga strona. Ale jak ktoś ucina i nie chce słyszeć tego, no to nie ma możliwości. No i teraz mamy dwie kwestie. Albo ktoś jest takim fanatykiem, że już jest tak zacietrzewiony i brak mu kultury komunikacji oraz emocje powodują, że nie może wykrzesać z siebie czegoś, co kulturą komunikacji może być. Ale jest też drugi aspekt, to jest taki, że faktycznie ktoś jest na takim poziomie intelektualnym, że nie jest w stanie złapać jakby perspektywy, prawda?
Co wtedy robimy?
No, temat jest wtedy według mnie jakby jednokierunkowy. Przecież nie ma sensu prowadzić działań, które wiadomo, że są skazane na porażkę. Tak? No nie ma sensu. Nie ma sensu kontynuować takie rozmowy. Rozmowa z fanatykiem nie ma sensu. W sensie merytoryczna, która ma coś udowodnić.
To jak to rozładować?
W związku z tym najnormalniej w świecie w pewnym momencie powiedzieć następujące zdanie. Słuchaj, wiesz co? Ja tak słucham ciebie, Paweł. Załóżmy, że zachowałeś się skrajnie, że tam jedziesz równo po wszystkich i tak dalej, może absolutnie zdanie. Ja tak się zastanawiam, Paweł, nad tą kwestią, że ja chyba ciebie do końca jednak nie rozumiem. Ja musiałbym się głęboko zastanowić nad tymi elementami, o których mówisz i sobie to przemyśleć, bo ze swoim spojrzeniem dzisiaj, na tyle ubogim, że nie jestem w stanie tego ogarnąć, rozmowa z tobą dalej, no, nie ma sensu w tym aspekcie, że ja nie jestem na nią gotowy. Ja muszę złapać dystans. Bo z czegoś wynika, że to mówisz. I chciałbym to poczuć, zrozumieć. Dlatego odpuśćmy sobie teraz, zostawmy to. Ja sobie przemyślę te kwestie i być może kiedyś do tego wrócimy, bo na tym etapie nawet kwestia moich emocji no nie pozwala mi się na tym skupić. Więc dzięki ci za tą rozmowę. Jest to ciekawe, że traktujesz mnie jak partnera, no bo komunikujesz to bardzo silnie, to co mówisz, a nie olałeś mnie, nie odwróciłeś się, powiedziałeś spadaj. Dlatego mam propozycję, zostawmy to, ja się temu przyjrzę, zobaczę, może wróćmy do tego kiedyś. Proszę zwrócić uwagę, co zrobiłem. A w żaden sposób nie zdeprecjonowałem tamtej osoby. Powiedziałem, zrobiłem założenie, tak zwaną presupozycję, tylko ją wypowiedziałem. Że na pewno jest jakaś logika, która tam stoi. No przecież jesteś, że mógłbym powiedzieć, jesteś myślącą osobą, a ja tego nie czuję, nie rozumiem, więc muszę sobie to przemyśleć. I jak dodam do tego, wiesz, a plus działają we mnie emocje, więc pozwól, że ja w tym momencie nie jestem gotowy do tego, żeby się na tym skupić, ja sobie to przemyślę.
No i znowu.
Ale mogę teraz, bo tego nie można zrobić tak, wiesz, nie będę z tobą rozmawiał, nie, no na pewno masz rację, tak, tak, albo coś, bo to jest wtedy obraźliwe, tak? Natomiast mogę do tego dodać jeszcze jedną rzecz. Wiesz co, myślę, że warto teraz to zakończyć na tym, że ja złapał dystans, zwłaszcza, że mamy parę innych fajnych rzeczy, które możemy omówić, albo mamy przed nami jakieś zadanie do zrobienia, albo spędźmy sobie fajnie czas teraz właśnie nad może czymś innym. Dajmy naszym mózgom odpocząć, a na pewno gdzieś tam, jak złapię dystans, będę gotowy do dalszej rozmowy.
I znowu, co chciałem zauważyć, że w dalszym ciągu to jest odwołanie do siebie, bo się z tym nie dyskutuje. Nie odwołujesz tego do tego człowieka, tylko odwołujesz kwestie, o których rozmawiacie, do siebie. I z tym jest ciężko dyskutować, bo ktoś nie może ci wmówić, no jak to masz przecież zrozumieć. Ja na razie nie rozumiem, ja na razie tego nie łapię, ja na razie nie wiem. Ja się muszę zdystansować, bardzo cię lubię, wiem, że na pewno jest jakaś logika za tym, co mówisz, jednocześnie nie jestem na nią gotowy. Tyle. I chciałem to spuentować w pewien sposób, króciutki bardzo, że często w takich sytuacjach, jeżeli będziemy mieli z tyłu głowy, że relacja jest ważniejsza niż racja, to wygramy.
Myślę, że puenta jest bardzo właściwa, a ja do tego dodam już nie puentę, tylko bo puentę do puenty się nie powinno dodawać, ale dodam taką rzecz. Mianowicie my wychowaliśmy się w kulturze komunikacji antagonizującej, ponieważ wychowaliśmy się w kulturze współpracy transakcyjnej. Jest transakcja i to jest wymiana. Większość kultur na świecie żyje w świecie nie partnerstwa transakcyjnego, ale transformacyjnego albo relacyjnego. To relacyjnego jest łatwiejsze do zrozumienia. A to nawiązuje do tego, co powiedziałeś. I my, Europejczycy, wychowani w kulturze linearnej, liniowej, w dogmatach, które mówiły, że jest jedna i tylko jedna prawda, wojskowo-religijnym, czyli władczym, czyli założenia chcącym przejąć władzę, nad człowiekiem, tak? I go zdominować w systemie, nie nauczyliśmy się, albo inaczej, oduczyliśmy się wyczuwać, że przecież jeżeli będę starał się zrozumieć drugą osobę, o wiele łatwiej mi jest znaleźć rozwiązanie na współpracę, niż jak jej nie rozumiem. I tak to bym od siebie zamknął. A nazywa się to patrzenie szerokokontekstowe versus wąskokontekstowe w negocjacjach.
Patrzmy szeroko. Dziękuję Ci bardzo, Krzysztof. Kłaniam się Państwu. Do następnego razu.
Dziękuję ślicznie.